Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo ważna rozmowa przed nami, proszę Państwa, w kontekście tego, czego staliśmy się świadkami po dzisiejszej minionej już nocy, na szczęście. Moim i Państwa gościem jest dr Kamil Goryń z kierunku Stosunki Międzynarodowe Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam.
Obudziliśmy się dzisiaj w trochę nowej rzeczywistości. Okazuje się, że zza wschodniej granicy przyleciało nad teren Rzeczpospolitej Polskiej kilkanaście, a już mówi się o kilkudziesięciu nawet dronach. I pierwsza informacja była taka, że to bardzo poważna sprawa, ale nie każdy w nią uwierzył. Dlaczego?
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jesteśmy otoczeni dezinformacją, różnego rodzaju przekazem, wręcz można powiedzieć przepływem myśli, które nie zawsze są w jakiś sposób ustrukturyzowane, poukładane. Jesteśmy też nieustannie poddawani różnego rodzaju atakom dezinformacyjnym właśnie ze strony adwersarzy ze wschodu. Te kampanie są prowadzone od lat i musimy pamiętać o tym, że to jest coś, co trwa cały czas. Tutaj pozwolę się troszeczkę nie zgodzić do tego, że obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Rzeczywistość jest dokładnie ta sama, tylko bardziej. Czyli to wszystko, co dzieje się dookoła nas w sferze informacyjnej, w sieci, w mediach społecznościowych, to jest właśnie działanie, które wykorzystuje otaczające nas elementy rzeczywistości tej, powiedzmy, niewirtualnej, czyli różnego rodzaju właśnie incydenty związane z dronami, czy próby jakiegoś ingerowania w naszą infrastrukturę krytyczną, czy też być może po prostu zwykłe akty dywersji właśnie po to, żeby wzmocnić ten przekaz dezinformacyjny, żeby zasieć w nas lęk, przerażenie i ułatwić aktorom ze wschodu zasianie chaosu.
A nie wydaje się panu, że właśnie mamy tak dużo tej informacji a propos dronów, które pojawiają się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czy nawet województwa podlaskiego od czasu do czasu, jakieś drony, balony, że to trochę nas usypia, potem dostajemy informację, że kilkanaście, kilkadziesiąt dronów pojawia się na naszym niebie i ludzie po prostu nie wiedzą, co mają o tym myśleć.
W pierwszej kolejności nabrałbym troszeczkę dystansu, o co jest piekielnie trudno, zwłaszcza w takiej sytuacji. Budzimy się, dostajemy komunikat, przyleciało kilka, później kilkanaście, teraz być może kilkadziesiąt dronów, czy to był atak, czy to był przypadek, czy to była celowa prowokacja, to są wszystko obszary pewnego rodzaju niepewności. My jako ludzie po prostu lubimy wiedzieć, lubimy mieć jakąś opinię. Co jest najtrudniejsze, to złapanie troszeczkę tego dystansu. No bo czy nasze życie zmieniło się tak realnie, rano? No,
mogło.
No właśnie, czy rzeczywiście mogło? Jeśli by przyleciało, jeśli dokonano by rzeczywiście aktu agresji, tego napadu dronowego, tak jak ma to sytuację w Ukrainie praktycznie codziennie, to rzeczywiście nasze życie by się zmieniło. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz, to jest właśnie taki, można powiedzieć, standardowy przykład, że my sobie dopowiadamy to, czego nie wiemy. Bo to są rzeczywiście informacje. A teraz pozostaje pytanie, ile jest faktów? Bo informacja jako taki przekaz, że jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dronów, wcale nie musi się pokrywać z faktami. I to, co jest najważniejsze, to próba złapania oddechu, zidentyfikowania faktów, a te fakty najczęściej pojawiać się będą w oficjalnych komunikatach wydawanych przez wojsko, przez administrację publiczną, czy też przez media publiczne, które informacje będą wolały zweryfikować, zanim je opublikują, a nie w mediach społecznościowych od jakichś losowych kont, które być może zostały założone 2-3 dni temu, mając świadomość, że takie działania zostaną przeprowadzone i teraz ich zasięg, ich aktywność została podbita po to, żeby tą niepewność zasiać.
No i właśnie dzisiaj, kiedy wstałem, zacząłem przeglądać media społecznościowe i znalazłem nawet zdjęcia jakiegoś pożaru z jakiegoś dalekiego kraju wschodniego z podpisem Lublin płonie. W nawiązaniu do tego, co się wydarzyło minionej nocy, czyli tych dronów, które nadleciały nad Rzeczpospolitą Polską. No i teraz pytanie moje brzmi, jak to weryfikować? To znaczy, czy ta dezinformacja jest już dzisiaj tak powszechna, że nie da jej się już zweryfikować, po prostu ciężko już uwierzyć, co jest prawdą, a co fałszem. A z drugiej strony, po co to ludzie robią? Po co sieją dezinformację?
Z jednej strony mamy tą aktywność celową. Musimy koniecznie odróżnić od siebie dwie rzeczy, bo ta dezinformacja to nie jest tak, że wszyscy celowo sieją dezinformację, wszyscy celowo nas dookoła dezinformują w jakimś konkretnym celu, chcąc coś osiągnąć, wprowadzić chaos, niepewność. To jest rzeczywiście jeden z obszarów działań, które są realizowane cały czas. I to, co jest najbardziej istotne, one są realizowane w celu wzbudzenia niepokojów społecznych. To my jesteśmy celem dezinformacji. Nie żołnierze, nie funkcjonariusze służb, nie administracja państwowa, tylko my, obywatele, tutaj zamieszkujący te tereny, my wszyscy jesteśmy celem. To jak najbardziej mogą być obce służby, które właśnie wykorzystując to, że coś fizycznie pojawiło się na naszym niebie, podkręcają to, podbijają efekt tego incydentu de facto do skali, no właśnie, część osób by zaraz powiedziała, że przyszła już godzina W, słowa tego na W pewnie nie chcę używać celowo, bo nie, jesteśmy od tego piekielnie daleko, jeszcze.
O, takie opinie w internecie dzisiaj też rano czytałem.
Dokładnie tak, uruchommy artykuł 5 i już, nie, właśnie nie możemy poddać się tym emocjom, nakręcać się sami i to jest ten drugi obszar. Kiedy my, nie wiedząc, mając swoje opinie, mając swój światopogląd, mając pomysły na co się mogło wydarzyć, nie wiedzę, tylko jakieś założenia, najczęściej niezweryfikowane, próbujemy sobie tą rzeczywistość objaśnić, wytłumaczyć. Media społecznościowe są do tego idealnym narzędziem, bo zamykamy się w banieczkach informacyjnych. Budzimy się rano, łapiemy ze smartfona i scrollujemy media społecznościowe. Dopamina uderza nam do głowy, te mechanizmy są z jednej strony fizyczne, psychologiczne, z drugiej strony tam pod spodem jest technologia, która nas ma przyciągać właśnie do tych mediów społecznościowych, do smartfona, małego ekraniku, który nagle ma być oknem na cały wielki świat. Nie widzimy rzeczywistości, widzimy to, co jest pokazywane przez to malutkie okienko. Ten problem jest złożony, bo z jednej strony media społecznościowe są skonstruowane tak, żeby nas przyciągać, żeby nam sprzedawać te treści, żeby nam pokazywać to, co nas interesuje. Z drugiej strony my sami też czerpiemy jakąś przyjemność z tego, że korzystamy z mediów społecznościowych, jesteśmy na bieżąco, jesteśmy online, nie mamy tak zwanego FOMO, czyli fear of missing out, czyli bycia odciętym od tych informacji, ale problem jest taki, że to nie są fakty. Tam jest po prostu przepływ czasem rzeczy wartościowych, a czasem nieczystości, które najzwyczajniej w świecie zalewają nam głowę. Gdybyśmy chcieli analizować i dokładnie szukać faktów, to patrzylibyśmy na liczby, nie szukalibyśmy opinii. Influencerzy nie byliby tak popularni.
Między innymi. No dobrze, panie doktorze, ale tutaj pozwolę sobie panu przerwać, ponieważ pan mówi, że powinniśmy szukać, jak rozumiemy. Żeby zweryfikować informacje, to szukajmy w oficjalnych źródłach. Ministerstwo, Kancelaria Premiera, Prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i tak dalej.
Zdecydowanie tak. I teraz tutaj wszystkim miłośnikom teorii spiskowych albo osobom,
jest
które...
ich
tak,
bardzo dużo.
Oczywiście, no to jest też bardzo podatny grunt, na którym można zasieć bardzo dużo rzeczy. Ale trzeba mieć świadomość kilku rzeczy. Wszędzie, w ministerstwach też są ludzie. Każdemu zdarzają się wpadki. W mediach publicznych, prywatnych i ogólnie tych, powiedzmy, takich bardziej usystematyzowanych mediach, też zdarzają się wpadki, to jest sprawa absolutnie naturalna, każdy z nas popełnia błędy. Świetnym przykładem, analogicznym w pewnym sensie do tego i pokazującym, że już nasza administracja państwowa nauczyła się, że jednak nie można próbować pewnych rzeczy zamieść pod dywan, była sytuacja, kiedy dwa śmigłowce z Białorusi wleciały. Nad Białowieżą sobie krążyły i no właśnie, ze strony administracji przez cały dzień była cisza, próbowano nawet momentami negować to, że te śmigłowce się pojawiły w naszej przestrzeni powietrznej. I w międzyczasie w sieci pojawiła się dokładna analiza, gdzie te śmigłowce wleciały, jakie, z geolokalizacją dokładną, łącznie z godzinami, o których gdzie były, co robiły i kiedy wyleciały. I wydaje mi się, że po tym wydarzeniu nasza administracja zrozumiała, że nie da się pewnych informacji sankcjonować, ukrywać, nie powiem cenzurować, ale próba przemilczenia czegoś generuje tylko podważenie autorytetu tych instytucji, więc one też mają świadomość, że ludzie poszukują informacji, że te informacje są potrzebne, że to jest sposób na walkę z dezinformacją, więc te informacje pojawiają się, skupiają się głównie na faktach. Czasem są dawkowane, bo jeśli nie jesteśmy czegoś pewni, to nie podajemy dalej informacji, które są niesprawdzone, niezweryfikowane, dopóki tego nie zrobimy. Więc rzeczywiście ten głód, potrzeba wiedzy się pojawia u ludzi, ale musimy mieć świadomość, że czasem, no właśnie, jeśli tych obiektów było kilkanaście, to trzeba te obiekty znaleźć, zidentyfikować, gdzie upadły, zweryfikować, co to jest, co się nie dzieje w ciągu chwili, w ciągu minuty, dwóch godzin, tylko to wymaga czasu, procedur. Jeśli spadł taki obiekt, też musimy mieć świadomość, że okej, jeśli on rzeczywiście jest niebezpieczny, to musimy do niego podchodzić w sposób ostrożny, bo rzeczywiście coś tam może się zadziać. Więc potrzeba ekipy odpowiedniej, specjalistów,
a ekipa
saperów,
potrzebuje czasu.
Potrzebuje czasu, żeby dotrzeć na miejsce, przywykliśmy w mediach społecznościowych, na mediach to też jest wymuszane, że musimy wiedzieć już teraz natychmiast wszystko.
A media same się ścigają przede wszystkim.
Dokładnie tak. A świat tak nie działa. My potrzebujemy czasu na przeprocesowanie pewnych rzeczy.
Tak, panie doktorze, tylko mieliśmy dzisiaj o poranku taką sytuację, że dostaliśmy na początek taką informację, że w cudzysłowie mówiąc, zostaliśmy zaatakowani dronami ze wschodu i potem bardzo długo była cisza. Dostawaliśmy z różnych stron informacje. Zostańmy w domu. Województwo podlaskie, mazowieckie, lubelskie. To są tereny zagrożone. I w pewnym momencie zapadła kurtyna ciszy, jeżeli chodzi o informacje oficjalne. Mhm. A taki moment, mam wrażenie, skutkuje tym, że dezinformacji zaczyna się pojawiać co niemiara.
Zdecydowanie. I tutaj też chciałbym wrócić do tych...
A każdy szuka, prawda?
Tak, zdecydowanie. I tutaj chciałbym wrócić też do sytuacji, w której mówimy o tych celowych działaniach dezinformacyjnych. Co jest kluczowe i o czym trzeba bardzo pamiętać, to co się dzieje, to nie jest teraz wyizolowane działanie, że wleciały tylko drony i nic się wokół nie dzieje, tylko jeśli to była prowokacja, jeśli to było celowe działanie, które zostało w jakiś sposób przygotowane, to to nie było tylko działanie polegające na tym, że wlecą sobie drony i to wszystko. Ktoś to zrobił po coś, zaplanował. I poza działaniami w tym obszarze fizycznym, kinetycznym, gdzie adwersarze będą oceniali szybkość i metodykę naszego działania, reakcji na to naruszenie przestrzeni powietrznej, niewątpliwie zaplanowane były też wszelkiego rodzaju działania dezinformacyjne. Oni to wiedzieli z wyprzedzeniem, oni to planowali, oni to przygotowywali jako prowokację, zakładając, że taki scenariusz tutaj ma miejsce. To jest tylko przypuszczenie, żeby była pełna jasność. I teraz oni to wszystko przygotowali i to nie są działania izolowane. Oni wiedzieli, co chcą zrobić, mieli pewne założenia, pewne cele, które chcieli osiągnąć, a my w tej sytuacji reagowaliśmy. Więc ta przerwa w naszej reakcji. Niech ona będzie godzinna, dwugodzinna, kiedy te informacje nie spływają, nie ma gotowych wzorców wypowiedzi na jakiś temat, żeby ciągle zasilać media społecznościowe i media klasyczne informacjami, odświeżaniem. Być może oni założyli, że będzie taka przerwa i w tą przerwę muszą się wstrzelić z tym swoim przekazem dezinformacyjnym, że to już, że to jest godzina W i czas chwytać za karabin albo plecak ucieczkowy i biec do lasu, co też jest absurdalną sytuacją, bo zwróćmy uwagę, te komunikaty, które się pojawiły, skoro nie wiemy dokładnie, co się dzieje, to spróbujmy się uspokoić, zostać w domach, nie komplikujmy sytuacji bardziej. Dajmy czas administracji publicznej zidentyfikować wyzwania, potencjalne zagrożenia, odpowiedzieć na nie i wtedy podjąć dalsze działania. A ta przerwa właśnie bez tego przepływu informacji, od którego my jesteśmy uzależnieni, mamy ciśnienie, nie ma informacji od godziny, ojej, pewnie wysadzili wszystko w powietrze, dlatego nam nie wysyłają informacji, to już koniec, zostaliśmy tylko my w Białymstoku. Jest tym czasem, kiedy oni będą mieli żniwa, będą działali, jeśli to było działanie zaplanowane.
I no właśnie, to po co dawać ten czas? To po co, dlaczego nie dozować informacji albo nie dzielić się ze społeczeństwem informacjami, które ustaliliśmy już tu i teraz, żeby społeczeństwo uspokoić, żeby nie dawać dezinformatorom czasu i miejsca na to, żeby mogli działać?
To jest bardzo dobre pytanie. To pytanie zadałbym do osób odpowiedzialnych za dozowanie informacji. Być może to są właśnie wnioski. To, o czym teraz mówimy...
Ja mam wrażenie, że dzisiaj to był ogromny kłopot.
I właśnie być może to, o czym teraz mówimy, to jest coś, co po całym tym wydarzeniu zostanie przeanalizowane. Ktoś wyciągnie wnioski, że rzeczywiście musimy na zapas z wyprzedzeniem przygotować pewnego rodzaju schematy komunikacji, które pozwolą uspokoić społeczeństwo, gdzie będziemy dostarczać cały czas tej wiedzy jak kroplówki, która będzie zaspokajała naszą potrzebę, tą niepewność, która gdzieś jest i jednocześnie zatkamy tą lukę, z której mogą skorzystać właśnie adwersarze, którzy zaplanowali, że będzie cisza, to my wtedy się wstrzelimy.
Trochę pójdę pod prąd, a nie lepiej było w ogóle nic, nikogo o niczym nie informować, a dopiero po jakimś czasie, kiedy byłoby już wszystko jasne, dopiero wtedy poinformować społeczeństwo?
Nie wydaje mi się zupełnie szczerze, no właśnie, załóżmy, że to była prowokacja, która była zaplanowana. Jeśli byłaby cisza i nikt o niczym by nie poinformował, to wtedy w ogóle byśmy byli tylko i wyłącznie reaktywni, nie mielibyśmy szansy na to, żeby, jakby to powiedzieć, nie mówię narzucamy narrację, ale kierujemy ten dyskurs i pokazujemy, że nie, to nie jest już teraz czas, kiedy trzeba się przyodzieć w mundur, tylko to jest po prostu incydent, który związany jest z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej. Jeśli ktoś to przygotował, jeśli to było celowe działanie, miałby wtedy pełną swobodę, pełne spektrum działań, które może zastosować. My, podejmując jakiekolwiek działanie, reagując, wysyłając informacje, alerty RCB, w tym wypadku weszliśmy na etap, kiedy my też coś robimy, więc oni muszą zareagować na to, co my zrobiliśmy. Muszą się dopasować, dostosować. Mam wrażenie, że na ten moment tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że my bazujemy na pewnych założeniach. Nie mamy pełnej wiedzy. Ani pan, ani ja, to jest coś, co nas zaskoczyło. Budzimy się rano i dostajemy taką informację na twarz i musimy coś z tym zrobić. Musimy z tym żyć dalej.
Próbujmy naszym słuchaczom sprzedać dobrą receptę na takie momenty w życiu. Wstajemy rano, i dostajemy informację, że drony przyleciały ze wschodu. No i co robić?
W pierwszej kolejności przeglądałbym serwisy informacyjne, takie jak Radio Białystok, czy telewizja, czy też te wszystkie media, bym powiedział, bardziej klasyczne, nie media społecznościowe. Od nich bym się trzymał z daleka. To jest miejsce, do którego można wlać dowolny przekaz. I ten przekaz będzie później rozpowszechniany, będzie żył własnym życiem. Faktów tam nie znajdziemy. Więc skupiłbym się na oficjalnych środkach przekazu. Łapiemy dystans i proszę zwrócić uwagę, mamy sytuację, która zmienia się z godziny na godzinę. Pierwotna, początkowa panika, to jak intensywnie to wszystko się zadziało. Z perspektywy upływających godzin nagle się okazuje, że nie, to nie jest tak, że nas atakują, nie, to nie jest tak, że nie możemy wyjść z domu, bo coś nam spadnie na głowę, możemy śmiało pojechać do pracy, możemy dzieci zawieźć do szkoły, nie musimy żyć w strachu. Ten strach nagle nie musi nas paraliżować, bo się okazuje, że większym ryzykiem będzie nieostrożny kierowca na drodze niż coś, co potencjalnie przyleci zza wschodu i uderzy nas w głowę, spadnie nam z góry i wywoła zamieszanie. Musimy mieć świadomość tego, że najzwyczajniej w świecie żyjemy w świecie, który się zmienia i to, co mamy dzisiaj, to nie jest tak, że żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości. To jest ta sama rzeczywistość, tylko bardziej. Pewne rzeczy będą bardziej intensywne. Do pewnych rzeczy musimy przywyknąć. Obawiam się. I to niestety wynika też z mojego doświadczenia w kontekście cyberbezpieczeństwa, że musimy się przygotować na większą liczbę różnych incydentów, które będą uderzały i będą odczuwane bezpośrednio przez nas jako społeczeństwo. Będą dla nas dokuczliwe w jakimś stopniu. I bazując na tym, co się wydarzy, będzie później siany przekaz dezinformacyjny. No bo tak rzeczywiście jest. Systemy teleinformatyczne moglibyśmy zabezpieczać lepiej niejednokrotnie. Mamy świetnych specjalistów na poziomie centralnym i cywilnym w CERT Polska czy CIRT pod Ministerstwem Obrony Narodowej. Mamy zespoły świetnych specjalistów, którzy reagują na te incydenty, działają, wspierają, budują działania prewencyjne, ale to oznacza, że czasem na pewne incydenty trzeba zareagować dopiero. Nie da się prewencyjnie pewnych rzeczy zrobić i ochronić czegoś. Więc tak rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z większą ilością różnych incydentów, ale musimy mieć świadomość, że tak jest kilka stopni po drodze jeszcze w tej całej drabinie. One obejmują właśnie sianie tego chaosu, zarówno w tej rzeczywistości fizycznej, jak i rzeczywistości wirtualnej, po to, żeby zweryfikować, czy jesteśmy na to odporni, czy damy się ponieść tym emocjom, czy polecimy na stację paliw, żeby zatankować wszystkie samochody do pełnej jeszcze kanistry, czy pobiegniemy do bankomatów wyciągać pieniądze, co automatycznie wygeneruje problemy z pobraniem pieniędzy z bankomatów i to będzie samonapędzająca się panika. Jeśli damy się temu ponieść, złapiemy ten haczyk, to wtedy ci, którzy celowo podejmują te działania, będą mieli ułatwioną robotę. Zobaczą, że to zadziała i będziemy obrywać częściej z tego powodu i w podobny sposób. Jeśli złapiemy 2-3 głębokie oddechy, zobaczymy, że kurczę, jednak nie, no jest prąd w gniazdku, woda w kranie, w piekarniach jest chleb, nie ma powodu do zmartwień, nie ma powodu do paniki i damy sobie te 2-3 godziny na to, żeby dotarły do nas fakty, a nie jakieś chaotyczne informacje i opinie losowych ludzi z internetu, to będzie nam się po pierwsze przyjemniej i spokojniej żyło. Nie będziemy musieli się przejmować tym wszystkim tak bardzo.
A i satysfakcja będzie większa chyba.
A i satysfakcja będzie większa, bo się okaże, że rzeczywiście daliśmy sobie chwilę czasu, złapaliśmy oddech i to nie jest to, co wizjonerzy apokalipsy jakiegoś Armagedonu prorokowali. To jest po prostu kolejny element tej układanki, przepychanki międzynarodowej. Warto zwrócić uwagę na to, że wojna na wschodzie trwa od 2014 roku. Od tak naprawdę 2020 roku już naprawdę odczuwamy to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Proszę zwrócić uwagę, to co się tam dzieje, cały czas się coś dzieje. Jaka była reakcja te 5 lat temu, jaka reakcja jest teraz, obecnie jak do tego podchodzimy, oswoiliśmy pewne niepewności. A druga rzecz, okazuje się, że nie widzimy hordy osób z maczetami, które idą przez Białystok i rabują wszystko, kradnąc i tak dalej. Więc sianie tego lęku przed przeciwnikami ze wschodu, to jest też ich sposób na prowadzenie pewnych takich niepewności u nas w społeczeństwie, ale osiąganie ich celów. Bo oni wiedzą, że jeśli będziemy się ich bać, nasze działania nie będą racjonalne. Społeczeństwo będzie wymuszało na politykach dużo działań, które racjonalne nie są, mogą być szkodliwe i będą szkodliwe długofalowo dla nas, a będą korzystne właśnie dla nich.
Na koniec, panie doktorze, zapytam, jeżeli trafimy na informację, która wydaje nam się dość nieprawdopodobna, wydaje nam się fake newsem, nazwijmy to po prostu, to co powinniśmy z nią zrobić? Oprócz tego, że machnąć na nią ręką i zweryfikować najpierw w oficjalnych źródłach.
Powiem tak, absolutnie, jeśli widzimy coś, co może się wydawać nam fake newsem, absolutnie nie reagujmy, nie udostępniajmy w mediach społecznościowych takich informacji, nie komentujmy, nie ma sensu tych algorytmów nakręcać dodatkowo, bo nasza interakcja z czymś takim będzie podbijała wartość i widoczność takiego newsa. To jest pierwsza rzecz. Kolejna kwestia. Jeśli to jest coś, co jest dla nas personalnie istotne z jakiegoś powodu, powinniśmy spróbować tę informację zweryfikować, poszukać źródła, skąd ta informacja pochodzi, kto tą informację nam dostarczył, zweryfikować, czy to jest źródło rzetelne, czy to być może jakiś influencer, który po prostu zasięgami buduje sobie biznes, mówiąc wprost, więc będzie wrzucał taki chłam, żeby ludzie tylko klikali i się interesowali, czy jest to rzeczywiście rzetelne źródło informacji. Jeśli wiemy, skąd pochodzi ta informacja, mamy możliwość dotarcia do źródła, gdzie ona pojawiła się pierwotnie, próbujemy tam przejść, zobaczyć, czy są informacje podobne, czy są informacje tylko krzykliwe i wyłącznie, czy trafiliśmy po prostu gdzieś do miejsca, gdzie ta dezinformacja jest produkowana masowo i najlepiej, jeśli jest możliwość, poszukać więcej informacji w innych źródłach i weryfikować, skąd one były zaczerpnięte.
O roli dezinformacji we współczesnym świecie, a także o roli dezinformacji w bieżących wydarzeniach, które miały miejsce dzisiaj w nocy z wtorku na środę, mówił dr Kamil Goryń ze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję panu doktorowi bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Za to, że mogliśmy porozmawiać. Musimy być po prostu czujni. Tak na koniec puenta.
Tak, musimy być czujni. Przede wszystkim dużo dystansu i spokoju.
I weryfikacji.
Zdecydowanie.
Bardzo serdecznie panu dziękuję.